Cieszę się, że mogę być znowu wśród was i dzisiaj mam przywilej, żeby rozpocząć serię, którą, jeżeli Bóg da nam żyć, chciałbym skontynuować w tym roku, żeby przejść przez list, który nie jeden komentator twierdzi jest podstawą zachodniej cywilizacji. Więc bardzo istotne dzieło literackie. I będziemy na ten temat gdzieś co miesiąc się zastanowić. Dzisiaj rano, jak wyjechałem z domu, ledwo co zacząłem jeździć i dziecko małe wyskoczyło mi przed samochodem. I parę kroków później mama, dosyć zmartwiona. I myślałem, no to dziecko nie wie, co go grozi, wybiegając tak przed samochodem. A co więcej, to dziecko też prawdopodobnie nie wie, jaki ma przywilej, że żyje dzisiaj na tym świecie, ale równocześnie grozi mu śmierć, jeżeli tak będzie dalej. I potem parę ulic dalej, widziałem, jak ludzie wychodzili z kościoła i jeden starszy dziadek tam chodził na chodniku i myślałem, ciekawy, czy on zdaje sobie sprawę z tego, jaki ma przywileje. Czy on jest za to wdzięczny, za to, co ma w życiu. A po drugie, czy zdaje sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa są przed nim w swoim życiu. W ostatnich tygodniach właściwie w moim kraju, Wielkiej Brytanii, toczy się bitwa o losy różnych domów z powodu powodzi. Nie wiem, czy śledzicie te wiadomości. Najgorsze powodzi od ponad 200 lat. I widziałem różne komentarze w prasie na ten temat. Jeden wywiad pokazał mężczyznę, jak popatrzył, jak fale właściwie leją wokół jego domu. I on powiedział, nie wiem, za co bogowie nas karają w tej chwili. Za co jest to taka kara? Ciekawe, że ludzie widzą w środku swojego życia, swojego dorobku, widzą zagrożenia, niebezpieczeństwa. Jakie mają z tego tytułu przemyślenie, wnioski, to będę dalej śledził to. I jeżeli śledzimy wiadomości też w ostatnich latach, widzimy wokół nas rzeczy, które nas niepokoją, kryzysy finansowe. Widzimy rozpadek życia małżeńskiego, czy rozpadek rodzin. Widzimy naszych polityków, którzy za bardzo nie mają pomysły na to, albo widzimy coraz wzrastający cynizm wobec tych, którzy mają nad nami władzę. I w tym momencie pytanie może być dla wielu z nas, gdzie jest nasza nadzieja, gdzie mamy ostoję swoją, gdzie mamy jakąś podstawę, która przetrwa pomimo burzy wokół nas. Czy mamy coś, na czym możemy stanąć? Też czytałem w tym tygodniu w prasie o szwedzkiej psychologii, którzy twierdzili w badaniu, że ich liberalizm w ostatnich 50 lat może dochodzili do tego, że wyrosło pokolenia, jak oni to nazwali, potworów egocentrycznych. Może się mylimy, ta grona szanownych ekspertów twierdziła z naszym eksperymentem liberalizmu w świeckiej oświeconej kulturze. Gdzie znajdziemy jakąś podstawę, która przetrwa? Popatrzymy dzisiaj i w następnych sesjach na Księgę na list do Galatów albo list do Galacjan. I chciałbym, żebyśmy przeszli przez to, widząc, mam nadzieję, wnioskując, że to może być podstawa. Właściwie to jest podstawa naszego judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa w Europie Zachodniej. Podstawa, co prawda, która jest podważana, która jest zapominana, która jest wyśmiewana w ostatnich czasach. Ale Paweł, który pisał ten list, nie miał wątpliwości, że to jest podstawa. To jest podstawa naszego zachowania i naszego życia. Luter i reformacja protestancka nie mieli wątpliwości, że to jest podstawa. Te prawdy, które są tu zawarte, że trzeba wrócić do tego i trzeba odnaleźć w to swobodę, wolność duchową i serce duchowe. Więc chciałbym, żebyśmy przeszli przez to, przez ten czas i że odkryjemy, że jest taka skala, która w obrazie jest w Cezarei Filipi. Tam, gdzie Jezus szedł ze swoimi uczniami i pytał ich, za kogo mnie uważacie, za kogo ludzie mnie uważacie. I jak mówili, że ty jesteś Mesjaszem, to w tym momencie Jezus stwierdził, że to jest skala, na której zbuduje swój Kościół. Wracamy w tym liście do terenów Galacji, dzisiejszej Turcji. Paweł tam przebywał, szczególnie na południu, w takich miastach jak Derbe, jak Listra, jak Antiochii. To bywał tam w 16 i w 18 rozdziałach Dziejów Apostolskich, w swoich pierwszych dwóch podróżach misyjnych. Wracamy do czasu gdzieś 50 lat po narodzeniu Chrystusa. Wracamy do czasu, kiedy Kościół jest na samych początkach swoich, ale już zaczynają być herezje, już zaczynają być różne trendy i prądy w nauczaniu, które grożą. Pierwszy kryzys doktrynalny się zjawiła w tych terenach. I Paweł pisze, żeby chronić tych nowych wierzących, ten młody Kościół od fałszywego nauczania, które wydaje mi się jest jak najbardziej, zobaczymy zresztą, aktualne dzisiaj. Dotychczas Ewangelia była podana od Żyda do Żyda, ale potem już przekroczyła tą granicę do pogań. I w Galacji mamy przede wszystkim poganów. Ewangelia, które już ma swoje korzenie w nich. I przyjeżdżało do nich w tym momencie nauczycieli judaistyczni, którzy teraz uczą, że nie wystarczy Ewangelia, która Paweł im głosił, tylko trzeba dodać do tej Ewangelii. Oni się zastanawiają, czy obrzezanie jest dla tych nowych pogańskich wierzących potrzebne, czy obserwowanie żydowskich praw, żydowskiego prawa jest dla nich obowiązkowe. Czy Żydzi mogą z nimi obcować, bo wcześniej nie mogli. Czy te tradycje żydowskie są dla nich najważniejsze? Czy muszą uczyć się żyć jak Żyd? I próbują narzucić na tych nowych wierzących żydowskie praktyki. To jest dosyć normalne, myślę, jak myślimy o wnioskach dla naszych czasów, że Kościół tak długo, jak patrzy do wewnątrz, zaczyna rozwijać swoje założenie, swoje tradycje. Zaczynamy praktykować różne rzeczy po swojemu. Modlimy się zamkniętymi oczyma. Nasze uwielbienia wygląda w pewien sposób. Nasze nauczanie tak samo. Nasze prywatne życie duchowe też jest ujednolicone. Mamy swoje wyobrażenie, które staje się świętą tradycją. I w tym momencie dopiero jak wychodzimy na zewnątrz, albo jak ludzie z zewnątrz wejdą do nas, to wtedy jest pewna konfrontacja. Konfrontacja naszych założeń wstępnych, naszych praktyk, naszych tradycji z ludźmi, którzy mają świeże spojrzenie, którzy inaczej patrzą na to wszystko, dla których to, co my robimy, jest dosyć dziwne. Dla ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni, żeby tu przychodzić na co dzień w niedzielę, na pewno praktyki są dziwne, niezrozumiałe, jeżeli ktoś jest tu po raz pierwszy dzisiaj. Może inne niż to, do czego jesteś przyzwyczajony. Ale dla ludzi tutejszych to są naturalne, to są najlepsze może. Do tego dochodzili po, jak Jarek powiedział, po dziesiątek lat. Dochodzili do pewnych form. I judaizm trwał tysiące lat. I doszli do pewnych tradycji, do pewnych form. Budowali te formy w oparciu o prawie mojżeszowym, o prawie Bożym. Więc oni mieli bardzo silne w swojej skórze tradycje, przyzwyczajenia, nawyki. Nic dziwnego w tym momencie, że oni próbują narzucić to na nowych wierzących. Poganie, którzy nie byli przyzwyczajeni, nie znali tych tradycji, nie wiedzieli, jak się modlić, nie wiedzieli, jak obcować z Panem Bogiem, nie wiedzieli, co ich obowiązuje. Oni byli nowi. I nowe nauczyciele przychodzili i powiedzieli im, że Bóg dał im prawo i trzeba to prawo szanować i być posłuszny temu. Paweł zwalcza takie podejście bardzo żywo, gorliwie i ostro. I dlatego to robi, nie dlatego, że to było po prostu fałszywe nauczanie, tylko dlatego, że widzi tu zagrożenie dla chrześcijaństwa, zagrożenie dla podstaw wiary, dla podstaw zbawienia. On widzi, że to jest albo próbujesz własnymi siłami dochodzić do nieba, uzyskać zbawienie, podobać się Bogu, albo przyjmujesz Jego zbawienie, Jego rozwiązanie. Ostatnio ktoś mi powiedział, że był na szkoleniu dla dzieci i ksiądz wyjaśnił dzieciom, że życie z Panem Bogiem to jest jak drabina, że kiedy robisz coś dobrego, to idziesz o krok wyżej. I kiedy grzeszysz i robisz coś złego, to idziesz o krok niżej na tej drabince. Więc życie chrześcijańskie polega na tym, żeby się spinać do góry, a nie żeby spaść w dół. Niby jest jakaś racja w tym. Natomiast to nie jest ta Ewangelia Jezusowa. Ewangelia Jezusowa polega na tym, nie żebyśmy się starali spinać do góry, żeby w jakiś sposób dotrzeć do nieba. Tylko polega na tym, że gdziekolwiek jesteśmy na tej drabince, jedne z nas może jesteśmy wyżej, a drudzy może jesteśmy niżej. Ale Ewangelia, dobra nowina, polega na tym, że gdziekolwiek ty jesteś na tej drabince i ja, jedyna nadzieja, którą mamy, jest to, że Jezus Chrystus pokonał tą odległość, wypełnił tą odległość między tobą i mną i niebem. Przez to, co zrobił na krzyżu. To jest ta dobra nowina i to jest jedyna nadzieja dla ciebie i dla mnie, dla zachodniej, dla wschodniej społeczeństwa. I Paweł uczył, bronił tą Ewangelię, że to jest Ewangelia dana łaską, niezasłużoną miłością. Ty na to nie zasłużyłeś, ja na to nie zasłużyłem. Żydzi nie zasłużyli i poganie nie zasłużyli. To była ta Ewangelia, którą Paweł głosił, kiedy podróżował w Galacji. I ta Ewangelia była pod mocnym atakiem przez dodatki tych nowych nauczycieli. Jedna z rzeczy, które bardzo cenię, jeżeli chodzi o Łukaszyńskiego, to jest wolność. wolność od zbytnego podkreślenia form, zbytnego podkreślenia reguł. Wolność, żeby być sobą, żeby cieszyć się tą wolnością Chrystusową. I to jest jedno z przesłań tego listu. Dla wolności, 5 rozdział, 1 werset, dla wolności Jezus nas wyswobodził. Paweł musi odpowiedzieć na 3 zarzuty w tym liście. Zarzut pierwszy jest, jaki autorytet on ma. Kim on jest, żeby twierdzić, że on ma rację, a inni nie mają. I Paweł odpowiada, że on jest apostołem wybranym przez Jezusa, który spotkał Jezusa osobiście, że jego autorytet jest dany nie przez innych apostołów czy przez Kościół. Jego autorytet jest dany bezpośrednio przez Jezusa, tak jak w przypadku innych apostołów. I druga jego odpowiedź na ten zarzut, że on nie ma autorytetu, jest taki, że inni apostołowie przyznają mu to. Inni apostołowie widzieli, że on ma autorytet. Traktują jego nauczanie jako Boże nauczanie. Drugi zarzut, który wrogowie Pawła stawiają przed nim, to jest, że jego Ewangelia to nie jest właściwa Ewangelia. Że nie można zrezygnować z prawa, które było dane przez Boga zresztą i 1000 lat nas prowadziło w kierunku Boga. Nie można po prostu powiedzieć, że to nie jest ta droga, że jest inna droga. Jak Paweł może podważać to prawo? Jeżeli ogłosimy wolność, to będziemy skrytykowani przez ludzi, którzy by chcieli dodać do tej Ewangelii, dodać swoje, dodać to, co jest ludzkie, dodać to, co jest osiągalne, mierzalne, za co możemy się chwalić, dlatego że coś osiągnęliśmy, coś zrobiliśmy dla Boga. Byliśmy na nabożeństwie co tydzień, czytaliśmy całą Biblię, zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy obrzezani i tak dalej. Chcielibyśmy coś dodać, coś od siebie dać do tego zbawienia. I Paweł mówi absolutnie nie. Nie można. Nawet idąc takim trybem, rezygnujemy z Ewangelii łaski. Już staje się to nie łaska, tylko zarobiona miłość. Zarobiona przez twoją niby świętość, którą próbujesz. I Paweł będzie nam wyjaśniał w tym liście, dlaczego to jest niemożliwe. Opierają się między innymi na Abrahamie, który dostał obietnicę przez wiarę przed podaniem prawa. I trzeci zarzut wrogów Pawła jest taki, że jego Ewangelia doprowadzi do luźnych morałów, do luźnego sposobu życia. Judaizm podkreślił moralność, podkreślił porządek, podkreślił prawo. Natomiast teraz Paweł podkreśla wolność. I to doprowadzi według tych nauczycieli do spustoszenia moralnego wierzących ludzi. I Paweł odpisuje w 5 i 6 rozdziale, że absolutnie tak nie musi być. Dlatego, że nie jesteśmy już zostawieni w próżni. Bóg daje nam Jezusa Chrystusa jako wzór. Prawo prowadzi nas nawet do takiego Mesjasza. I Jezus Chrystus zostawił nam Ducha Świętego, który zamieszka w nas i który daje nam nową naturę. Natura, która jest przemieniona w środku i która powoduje, że zechcemy czynić Boże posłanie i wolę. Data pisania to mamy mniej więcej około 55 rok po Chrystusie. Na pewno to było po soborze w Jerozolimie, który jest zmieniony w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Na pewno też możemy powiedzieć, że to było przed uwięzieniem Pawła w Jerozolimie. I to mniej więcej się datuje 58 rok. W międzyczasie Paweł miał te podróże, więc prawdopodobnie to jest ku końcowy tego okresu od 48 roku do 58 roku. Paweł ma na cel tu, żeby umacniać, żeby ościegać. I chciałbym w drugiej części przechodzić przez pierwsze wersety pierwszego rozdziału, żebyśmy widzieli początek jego rozważań. Więc jeżeli macie Biblię, możecie śledzić. Jeżeli nie, to macie to na ekranie. Pierwsze dwa wersety. Paweł, apostoł, nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. Wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do kościołów Galacji. Czyli tu mamy pierwszy jego odpowiedź na pierwszy zarzut. Skąd on ma autorytet? To jest jeden z tematów tego listu. I drugi temat, łaska, że to jest wszystko podane przez łaskę. Bóg ustanowił tą Ewangelię przez swoją łaskę. I trzeci temat, który też będzie powtórzony, to jest wolność. Wolność od mocy grzechu. Paweł nazywa siebie apostoł. Apostoł w tamtych czasach to było używane jako słowo dla ekspedycji marynarskich, dalekosięgnych. Więc Paweł tu widzi siebie jako jeden z apostołów. Apostołowie to byli ludzie, którzy mieli tą styczność z Jezusem. I Paweł uważa, że on się kwalifikuje do tego grona, które nie tylko a propos w Nowym Testamencie odnosi się do tych oryginalnych 12. Ale on twierdzi, że jego apostołstwo przechodzi od Boga. Więc to jest bardzo istotne dla jego dalszego argumentu. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Tu podkreśla na samym początku, jak zresztą bardzo często, pokój, który mamy z Bogiem. Mamy pokój z Bogiem, dlatego że On nam wybaczył, On zapłacił za to. Jeżeli chcesz pokój w relacjach ludzkich, to musimy dbać o ten pokój, starać się o pojednanie, przebaczać tam, gdzie jest trzeba, prosić o przebaczenia, wyznać i pokutować się. Wtedy jest szansa, że będziemy mieli pokój. I pokój mamy nie dlatego, że my się staraliśmy tak bardzo, ale dlatego, że Bóg inicjował ten pokój. To zbawienie nie polega, tak jak Paweł napisał też w liście do Rzymian, nie polega na ludzkie pragnienia czy wysiłek, tylko polega na Boże miłosierdzie. Rzymian 9:16. Bóg ratował nas. Uratował nas od mocy grzechu. To nie oznacza, że nie mamy kontaktu z grzechem, że nie ulegamy grzechowi, ale mamy wolność od mocy grzechu. Musimy powiedzieć nie sobie. To jest trudna nauka. Ja mam w tym roku lansowaną dietę przez moją żonę i córkę. Więc i ta dieta bardzo mi się podoba, dlatego że mogę wszystko jeść, co chcę. Ale polega na tym, żeby uczyć się powiedzieć sobie nie. I to jest ciężko. Więc ja się uczę w tej chwili od drobnych kobiet, które widzę, jak one sobie biorą mały kawałek i próbują, popróbują, smakują. To nie jest taki zwyczaj mój jako facet. jak siedzę przy stole. Ale to jest bardzo skuteczne, jak widzę, więc próbuję to robić. Ale powiedzenie sobie nie jest bardzo, bardzo trudne, jak dobrze wiemy. Ale mamy taką szansę, dlatego że Jezus nas uwolnił od mocy grzechu. Dlaczego Galacjanie tak szybko uciekają od tego wszystkiego? Paweł pyta w następnych wersetach. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Tendencja człowieka, tak jak powiedziałem, jest, żeby chcieć zasłużyć. Nie lubimy przyjąć od kogoś niezasłużonej miłości, prezentu. Czujemy od razu, że musimy coś dać w zamian. Trudno jest nam powiedzieć dziękuję. Koniec. Dziękuję. Super, bardzo się cieszę. Sprawiłeś mi radość tym prezentem. Musimy coś oddawać. Nasza duma ludzka może wymaga to od nas. Chcemy zarobić na to. Więc trudno nam jest przyjąć łaskę od Boga bez niczego. Uciekamy od tego w religijność, w legalizm, w robieniu. Byle, żeby móc powiedzieć, że ja jestem kimś. Paweł nie chwala ich w ogóle. To jest zastanawiające w tym liście. Bardzo często w swoich listach on skupia się na to, co jest dobre, przed tym, że zaczyna ich krytykować. Natomiast tu absolutnie żadnego słowa dobrego nie mówi. Dziwię się totalnie, że wy uciekacie od tej Ewangelii. Uciekanie, to słowo tu jest jak militarny bunt, zmiana nastawienia, zmiana kierunku. To jest totalny odwrót od tego, co on ich uczył. To jest tragiczne według niego. To nie jest tylko sprawa dobrego nauczania, to jest tragedia. To doprowadzi ich do zguby. I on tu mówi, że nie ma innej Ewangelii. To, co, do czego wy uciekacie, to nie jest Ewangelia. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt, którzy chcieliby przekręcić Ewangelia Chrystusowa. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Trudno by było Pawłowi powiedzieć coś bardziej stanowczo na początku tego listu. Przeklina wszystkich, nawet siebie, jakby dodawał, jakby ujął od tej Ewangelii, jakby cokolwiek wymagał od tych nowych uczniów, od tych pogań związanych z tradycjami, z wymaganiami prawa. Precz z tym. Nie przyjmujcie tego. Uważajcie. On mówi, żebyście nie uwierzyli w coś, co w zasadzie nie jest Ewangelią. Absolutnie. Szatan może bardzo łatwo nas wyprowadzić z drogi. Więc jak w Berei, autor dziejów apostolskich, 17 rozdział, 11 werset. Uważajcie, sprawdźcie, czy tak się dzieje, czy takie sprawy się mają. Nawet jak apostoł Paweł głosi, to sprawdźmy. Dlatego, że jak Jezus powiedział, będą fałszywi nauczyciele w ostatnich czasach, będą fałszywi prorocy w ostatnich czasach, będą czynili cuda nawet, żeby udowodnić, że są od Boga, ale ja ich, Jezus powiedział, nie znałem. Uważajcie na to, co jest. I to dotyczy nie tylko Galatów, ale Kościół dzisiejszych czasach, jak patrzę dookoła nas. Nie trzeba patrzeć na banki, na polityków, żeby widzieć problemy. Kościół też jest pod atakiem fałszywej Ewangelii, fałszywego nauczania. Dalej Paweł pisze, a zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga, czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracie, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Dlaczego jego Ewangelia jest normatywna? Dlatego, że on dostał to od samego Jezusa Chrystusa. To nie jest wymyślone, to nie jest jakaś szkoła teologiczna, jakieś wyznanie, do którego on należy. On twierdzi, że ja znam swoje źródło tego nauczania, a źródło jest nikt inny niż Jezus Chrystus. Ale ta Ewangelia oczywiście jest dla nas problemem. Problemem dlatego, że chcemy na to zarobić, nie chcemy słyszeć o grzechu. I ta Ewangelia wymaga od nas, żebyśmy przyznali się do tego grzechu. Przyznali się do tego, że nie spinam do samej góry tej drabiny sam. Że niestety nie zasłużyłem na niebo i nie zasłużę. I Jezus powiedział w Janie, w Ewangelii Jana, że dlatego mnie będą nienawidzieć, dlatego że mówiłem im o grzechu. Jakbym nie mówił o grzechu, to by mieli wymówkę, a tak nie mają wymówki. Więc nasza Ewangelia niekoniecznie będzie popularna, dlatego że nie tylko jesteśmy powołani, żeby umrzeć dla ludzi, tak jak Jezus umarł dla ludzi, żeby kochać ludzi, tak jak Jezus kochał ludzi, ale też jesteśmy powołani do tego, żeby oświecić w ciemności światłem, żeby wskazywać na grzech, który jest wokół nas, żeby pomóc tym, którzy błądzą w ciemności i nie widzą, żeby uczulić im, tak jak ta matka uczuliła swojego dziecka, że są zagrożenia, można stracić to życie, stracić ten przywilej, jeżeli nie będziemy uważać. To też jest część naszego życia, że jesteśmy w cieniu śmierci. I Paweł mówi dalej, że sposób do życia w wolności jest, żeby stać się sługą. To jest paradoks, też nie za bardzo popularny. Sposób dla nas, żeby radzić się z tą wolnością, którą Jezus nam daje, to jest, żeby stać się sługą, niewolnikiem Jego nawet. Chociaż jesteśmy Jego dziećmi, to też jesteśmy Jego sługami. Zależy nam na Jego opinię, nie na ludzką opinię. Czy dla was jest ważne, co ludzie myślą o tobie, czy co Bóg myśli o tobie? Czy dla mnie jest ważne, jak moja rodzina, jak ludzie wokół mnie myślą o mnie, czy jak Bóg o mnie myśli? Paweł mówi, że dla niego on jest oddany temu Jezusowi. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jaki z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji moich przodków. Judaizm to jest styl życia, to jest sposób życia, tak jak pójście za Jezusem. I Paweł pisze tu, że cieszył się judaizm jego ekskluzywną lojalnością, jego gorliwością, jego pasją. On oddał życie temu. I teraz podobną gorliwością, z podobną pasją, z podobną lojalnością traktuje swoje służenie Bogu, swoje niewolnictwo Bogu. Paweł był człowiekiem pasji. oddał wszystko dla Boga. Pytanie, jak to jest z tobą i ze mną? Czy to jest nasza pasja, czy to jest nasza gorliwość? Czy oddajemy wszystko dla Boga, czy nie? Paweł był skrajny i później zachęca nas do podobnego poświęcenia. Ostatnie wersety, które chciałbym zaznaczyć dzisiaj. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej, powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Paweł był człowiekiem gorliwym, ale Jezus go zatrzymał w życiu. Porwał go, wyznaczył go od urodzenia, powołał go przez łaskę i objawił w nim swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Paweł widzi siebie jako powołany od dzieciństwa, od urodzenia. Ty i ja, czy jesteśmy mniej powołani od urodzenia? On był powołany przez łaskę. Bóg wtrącił w jego życie, interweniował nagle, kiedy on był w poszukiwaniu czego innego, wbrew Bogu. Czy ty i ja spotkaliśmy Boga takiego? Czy Bóg interweniował w twoje życie i w moje życie tak, żeby wyznaczyć nas na jego służbę, żeby oddzielić nas, żeby powołać nas swoją łaską? I Bóg powołał go, żeby objawić Syna w sobie, żeby to życie Jezusowe, życie Boże było widoczne w jego życiu, w jego postępowaniu, żeby ludzie mogli patrzeć na niego i widzieć Boga, widzieć Jezusa, widzieć posłańca, widzieć apostoła. Czy ty i ja jesteśmy tymi samymi? Że Bóg powołał nas, żebyśmy objawili światu wobec nas Jezusa, Boga, osoba Boga. To jest szlachetne zadanie. Zadanie, które powinno nas porwać. Mam nadzieję, że rozumiemy wszyscy z nas te początkowe stwierdzenie Pawłowe, bo wszystko inne na tym będzie polegało, że jest tylko jedna Ewangelia, która przemieni człowieka. Nie ma innej. Jedna Ewangelia, która daje nam ten pokój z Bogiem, ten pokój potencjalny z ludźmi wokół nas. Jedna Ewangelia, za którą warto oddać życie jako sług Boga. Jedna Ewangelia, która daje nam ostoją, podstawą, skalą, kiedy wiatry będą. Jedna Ewangelia, która doprowadzi nas do nieba. Jakiekolwiek wiatry są w twoim życiu, czy w moim w tej chwili, jakkolwiek myślimy o sobie, jak daleko jesteśmy na tej drabince, na górze czy na dole, to mam nadzieję, że te początkowe słowa tego listu dają nam podstawę, dają nam zachętę, zakrzepienie, żebyśmy mogli służyć Bogu gorliwie w tym roku. Paweł bardzo ostro traktuje każdego, kto podważa taką naukę i bardzo silnie zachęca nas, żebyśmy się cieszyli tą wolnością, tą łaską, którą Bóg nam obdarował. Aby to było nasze doświadczenie. Amen.